Przed przerwą mówiliśmy o takich różnych, o trudnych sytuacjach, dobrych, konfliktach i tak dalej. Mówiliśmy też o takim niebezpieczeństwie, tak, kiedy już troszkę za dużo tego alkoholu jest, to czasami te konflikty mogą się pogłębiać, ale jakby rolą gospodarza jest, czy tych osób takich rozsądniejszych, tak, o których Asia mówiła, że ktoś zawsze w rodzinie musi być mądrzejszy, żeby gdzieś takie sytuacje zatrzymywać. Słuchajcie, no zbliżają się święta, też pewnie w rodzinnych gronach się spotkamy. Kwestia prezentów. Czy wy macie jakieś takie swoje patenty na różne prezenty, niekoniecznie świąteczne, jubileuszowe, okolicznościowe i tak dalej? Jak to w waszych domach wygląda? Czy to są indywidualne prezenty? Czy się składacie? Czy każdy co łaska? Czy to jest jakby kwota ustalona przez jakiegoś kierownika, dyrektora czy głównodowodzącego? Jak to wygląda w praktyce u was?
To ja może zacznę od głównodowodzącej. W rodzinie moja siostra głównodowodząca trzyma ster na temat prezentu dla mamy. I to jest jakby, ona zna jakby zapotrzebowanie konkretne mamy na coś i wtedy określa, ile się daje pieniążków, kto i ona. A resztę prezentów robimy sobie w gronie swoich rodzin, a takie symboliczne pod choinką tam jakaś jedna z moich sióstr robi świetne nalewki w takich małych buteleczkach, pięknie przyozdobione z różnych ziół i każdy dostaje, tak? No, każdy stara się tam jakiś symboliczny prezencik dla ten, natomiast jeden wielki prezent tylko
mama
dla mamy.
Mama jest uprzywilejowana.
Tak, mama jest.
Jest seniorka latarnia. Czy to są dobre rozwiązania?
No nam się sprawdzają. Ja nie wiem, czy one są dobre, czy złe, nam się sprawdzają. Nie, finansowo jakby nie są tak strasznie obciążające, a poza tym w naszym gronie mam dwie córki, więc ja z córkami spędzam najczęściej święta, więc my sobie robimy takie prezenty, no wiemy co nam ten, więc nie musimy się tam strasznie spinać ani finansowo, ani wymyślać sobie. Najczęściej kończy się tak, że po wszystkich wymyślaniach każda dostaje książkę w innym opakowaniu i to są nasze prezenty. Także my sobie z tym radzimy. Jakby nie mamy takiej presji, że prezent to jest sedno świąt, jakby, że o to chodzi w czasie świąt.
Ale w ogóle jakby innych też, tak? Jubileuszowych. Mówiłeś, że czasami zdarza się i 5 imprez w miesiącu.
U mnie jest ta sama sztampa. Składka i głównodowodząca albo kupuje tam, nie wiem, komu zależy, prawda. Była ostatnia rocznica, 60. rocznica mojego szwagra, więc już głównodowodząca zorientowała się w potrzebach, jakiegoś grilla tam specjalnego kupiła. Pakujemy to, potem jak już wszyscy się zejdą, już jest komplet gości, to śpiewamy huczne 100 lat i wręczamy ten jeden prezent wszyscy razem.
Jakie są jeszcze inne patenty na różne prezenty, na różne okazje, nie tylko świąteczne?
Ja chciałam dodać, że taki głównodowodzący to ja zazdroszczę, naprawdę, bo najczęściej...
Można wypożyczyć.
Po prostu to jest bezcenne, naprawdę. U nas najczęściej to jest burza mózgów. Jeżeli chodzi o taki jubileusz, jak na przykład teściu miał teraz 70-lecie, były różne pomysły, przeróżne. No ale gdzieś tam w burzy mózgów doszliśmy do konsensusu. Oczywiście była składka, kupiliśmy prezent, ale oprócz tego, ponieważ teściu teraz był na etapie kupowania aparatu słuchowego, więc założyliśmy również fundusz rodzinny, fundusz refundacyjny i dołożyliśmy się do państwowego, że tak powiem.
Ja się zastanawiam nad taką drażliwą kwestią finansową, no bo przecież nie każdy w tej rodzinie ma tyle samo pieniędzy. Różne są zasoby, prawda? Czy to jest tak, że ustalamy jedną kwotę i mam, czy nie mam?
Znaczy zawsze też o tym rozmawiamy. U nas jest tak, że zawsze o tym rozmawiamy i z reguły przyjmujemy jakąś opcję pośrednią.
Ja myślę, że to obdarowywanie w ogóle nie jest prosto. Dla mnie jest zresztą trudno. Dla mnie to jest zawsze duży stres. Bo to jest wiele obwarowań. No, przede wszystkim prezent musi udowodnić, że coś wiemy o osobie obdarowywanej, bo ktoś może się poczuć zlekceważonym, jak dostanie coś, co go zupełnie nie interesuje. jeżeli ta osoba obdarowywana ma duże wymagania, jak na przykład moja małżonka, to kupowanie prezentu jest dużym wyzwaniem, dużym stresem. A w takim gronie rodzinnym, no to też musi być to wyczucie, że ten prezent na przykład nie może być za drogi, tak? Bo osoba obdarowana może się czuć niekomfortowo na przykład z tym. Także no, wymaga to i wyczucia, i taktu, i przemyśleń. Nie jest to taka prosta sprawa.
Są jakieś patenty na dobre obdarowywanie, przyjmowanie prezentów?
No, myślę, że nie ma takich patentów. To, co się sprawdza w rodzinie, no to tego jest się dobrze trzymać. To różnie bywa. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o kwestie finansowe, to mniej więcej, jeżeli się znamy, no to też wiemy, na ile możemy sobie pozwolić, jaką kwotę możemy zaproponować na przykład do tej składki. Ja mam zawsze nie lada problem, jeśli chodzi o prezenty. Czasami to są składki dla rodziców na rocznicę ślubu. Składaliśmy się i to ja przyjmowałam tą rolę głównodowodzącej i tylko krzyczałam do braci ile. Tak, żeśmy na przykład zorganizowali rodzicom remont kuchni, no, który tata musiał potem sam wykonać, jakby zmobilizowaliśmy go do tego.
Przynajmniej tak, materiały miał sprezentowane.
Tak.
Niesamowite to jest, prawda? Jak życie gdzieś podpowiada, tak?
Dokładnie.
Żeby nie użyć tego słowa, że wymusza jakie potrzeby. Też myślę, taka kwestia wrażliwości w tej rodzinie, tak? Są różne tematy, niekoniecznie już takie konfliktowe, ale takie delikatne, tak? Choćby też kwestia pieniędzy, to o czym rozmawiamy, nie każdy ma porówno i czasami to zarządzone na przykład 50 czy 60 zł może być dla niektórych członków problemem. Tak samo jak niektóre tematy, zwłaszcza przy takich mocno rodzinnych spotkaniach, gdzie tych dzieci jest dużo, tak? Kiedy jest taki duży problem z niepłodnością i te pytania, a wy kiedy? Pewnie ta bliższa rodzina już, jeśli jest jakiś problem, to rzeczywiście jest uwrażliwiona, natomiast dalsze ciocie, wujkowie i dziadkowie chętnie te pytania zadają. Jak sobie z tym gdzieś radzicie? Jeśli już takie sytuacje są.
My tego nie doświadczyliśmy, bo szybko płodziliśmy kolejne dzieci. Natomiast doświadcza tego teraz moja siostra 30-letnia, którą nie pytają o dzieci, tylko pytają ją ciągle, no to co, już starą panną zostaniesz? No i strasznie mam to złości. No i był taki czas, że przyjeżdżała na te imprezy, jakieś tam powiedzmy wesela z jakimś kolegą wypożyczonym, tak go nazwijmy w cudzysłowie.
Żeby mieć święty spokój.
Potem wiedziała, że nie będzie się stresować, nie będzie się tłumaczyć jakimś tam ciociom ze swojego życia i przyjeżdża sama albo przyjeżdża z kimś, z kim faktycznie chce się po prostu pobawić. Potańczyć, ale najczęściej przyjeżdża teraz sama i przestała z tego robić problem i chyba już dorosła do tego, że jest dorosła i nikt jej nie będzie mówił, co ona ma robić, a czego nie robić. Natomiast ja jeszcze, jeżeli mogę, wrócę do poprzedniego pytania. Ja myślę, że kluczową kwestią w rodzinie, jeżeli chodzi o robienie prezentów, jest rozmowa. Bo my możemy sobie pomyśleć, że no dobra, kupimy tam to czy tamto, ale właśnie tak jak ja kupowałam prezent dla rodziców z siostrami, no to najpierw był pomysł, że musimy ich wysłać w to miejsce, o którym oni marzą. Potem była orientacja w terenie, ile nas to będzie kosztować i na ile możemy sobie we cztery pozwolić. A potem było, no to słuchajcie, ile możesz dać ty, tak? No bo ja wiem, że siostra jest w gorszej sytuacji niż ja. Powiedziała, daję tyle. No to dobra, odejmuję to od tej kwoty. Ile możesz dać ty? No i to, co zostało, wziąłem na siebie i tyle. I ja mówię, no trzeba rozmawiać i
otwarcie.
Otwarcie. Nie dzielić właśnie na cztery, bo jest bardzo różnie, bo wtedy mogłoby się okazać, że nie dojdzie do skutku wyjazd rodziców, bo akurat tych siostry nie będzie stać na tyle. A tak to się po prostu wszystko udało i rodzice zadowoleni, my zadowolone. A jeżeli chodzi o prezenty świąteczne, to od lat sobie obiecujemy z siostrami i z mamą, że będzie kupować tylko dzieciom albo będziemy losowanie robić, kto komu kupuje. No i już od 20 lat ciągle wszyscy kupują wszystkim i rozdajemy potem prezenty przez godzinę albo półtorej.
Taka urocza niekonsekwencja.
Ale są to też takie nie wiadomo jakie prezenty, tylko też jakieś takie drobiazgi.
Drobiazgi. Słuchajcie, drobiazgi to a propos drobiazgów dzieci na takich imprezach. Jak one funkcjonują? Jak to wygląda? Czy te dzieci siedzą przy stołach tych zastawionych? Czy dzieci mają swoje osobne kąciki? Czy dzieci same chętnie się wymiksowują z tych imprez, tworząc swoje jakieś grona, podgrupy? Jak to przebiega w waszych domach?
Nie ma problemu, jak jest dużo dzieci. To dzieci się same sobą zajmą. też fantastyczna jest instytucja dobrego wujka. Ja przez całe lata byłem, pełniłem rolę dobrego wujka i organizowałem dzieciom zabawę. Ja to lubiłem, oni też i do dzisiaj to wspominamy z rozrzewnieniem. Także...
Umówmy się, do dzisiaj mój mąż tak ma i próbuje uciekać od dorosłych w świat dzieci i trzeba go nawoływać, bo jego miejsce jest jednak wśród dorosłych.
Tak, także że no, warto mieć kogoś takiego, animatora.
Czyli trzeci kulturalno-oświatowy, tak. Obrodziło animatorami kultury dzisiaj.
Ja sobie myślę, że to też zależy właśnie od imprezy, no bo jeżeli jest to komunia dziecka, wiadomo, że jest to najważniejsza osoba na tej imprezie i wtedy wiadomo, że jest specjalne miejsce dla dziecka i się wszystko kręci wokół niego.
Ale te przysłowiowe imieniny cioci.
Przysłowiowe imieniny cioci. No ja mam takie doświadczenie właśnie z rodzinnego domu, że raczej albo dzieci są w osobnym pokoju i dorośli spędzają czas razem, dzieci podrzuca się tam gdzieś na słodycze czy owoce. I ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie. My żeśmy sami zresztą praktykowali tak na naszych dzieciach, że jeżeli przychodzili do nas, nie wiem, czy rodzina, czy znajomi, no to fajnie, no obiad zjedliśmy wspólnie, natomiast uważam, że są tematy, przy których dzieci nie powinny uczestniczyć i nasze dzieci były nauczone, że w pewnym momencie dziękują za obiadek, dostają talerz ze słodyczami, ciastem czy owocami, zabierają dzieciarnię i idą po prostu do siebie. Oczywiście w miarę dorastania najpierw zaczynało się od siedzenia na schodach, a potem już uczestniczenia w dyskusjach.
Stały się pełnoprawnymi członkami danej imprezy rodzinnej. Dokładnie. Jak to wygląda w innych domach?
No, u nas jest tak, że dzieci się wymiksowują same i tak jak powiedziałam, w tym najbliższym gronie jest 10 dzieci od 2-latka poprzez studentkę i już wiem, że w tym gronie też są podgrupy, ale nie ma jakichś takich niesnasek i starsi opiekują się młodszymi. Też tutaj rolę animatora przyjmują właśnie starsze kuzynki na przykład. I to się odbywa jakoś tak naturalnie, niezależnie od nas. My nie ingerujemy, nie ma też żadnych jakichś takich konfliktów, żeby trzeba było... Nie, jest to całkiem naturalna sytuacja.
Dobrze jest tak rozdzielać, czy jeśli zdarzają się takie sytuacje na przykład, że rodzice nie ingerują i te dzieci tak siedzą i słuchają, to jest to korzystna sytuacja dla nich, czy raczej jednak, jeśli nie ma tak, że naturalnie się wychodzą po prostu.
No właśnie sobie pomyślałam, że to jest nienaturalne, że te dzieci tak siedzą i słuchają, bo no jednak do pewnego wieku jest tak, że dzieci nie mają ochoty siedzieć przy tym stole i słuchać. Je to po prostu nudzi. Czasami no, nie dojedzą dobrze obiadu, już mają ochotę iść się bawić, iść w swoje grono, do swoich zabawek i tak dalej. Natomiast nie sądzę, żeby było dobrym pomysłem takie wyganianie i wypraszanie dzieci na siłę, idźcie stąd, bo my teraz mamy inne tematy, my chcemy teraz porozmawiać, to nie dla dzieci i tak dalej. To
ja czasami tutaj... zwykła zachęta wystarczy, prawda? Jakby zaproponowanie Dokładnie, czegoś tak. bardziej
Może
atrakcyjnego niż dorosłych tematy.
Na przykład, nie, ale niekoniecznie, że bo my tu teraz musimy porozmawiać o sprawach,
wtedy one będą ciekawe,
które was nie dotyczą, o których nie możecie słuchać.
Czyli
nie?
efekt odwrotny do zamierzonego. Słuchajcie, tak wracam do tej umiejętności korzystania z alkoholu i dzieci, które gdzieś są świadkami takich sytuacji. Jak to wygląda? No bo też takie imprezy rodzinne są też takim dobrym chyba momentem do tego, żeby pokazać, tak, że alkohol jest dla ludzi, że można z niego korzystać, że on może stać na stole i nic się tutaj złego nie dzieje. Czy zwracacie na to uwagę w swoich domach? Kiedy już ten alkohol się pojawia? Czy jest ta świadomość, tak, że dzieci patrzą, widzą i też jakichś pewnych wzorców zachowań się uczą?
Znaczy ja myślę, że jeśli alkohol jest dla ludzi i po alkoholu w rodzinie nie dochodzi do żadnych awantur czy dorośli nie upijają się, to jest to całkiem bezpieczna sytuacja i nie uważam, że trzeba chować alkohol i zabierać go ze stołu, absolutnie. Nawet wydaje mi się, że to jest naturalne, że dziecko jakby no widzi, tak, że tak jak powiedziałaś, alkohol jest dla ludzi i nic za tym złego nie stoi.
Jeżeli
nie stoi, oczywiście.
No. Alkohol pełni w naszej kulturze funkcje społeczne i jak najbardziej może takie pełnić. Myślę, że u nas w domu alkohol się przy okazji imprezy nie tylko gdzieś pojawia, jakieś wino, a czasami mocniejsze alkohole. Nie wiem, no nie było nigdy takich problemów. Nasza najstarsza córka na przykład miała krucjatę i mimo tego, że skończyła 18 lat, póki nie skończyła się krucjatę, to po alkohol nie sięgała. A jak już chciała, to kupiłem jej butelkę rumu. Oczystowałem ją rumem, stwierdziłem, że jej nie smakuje. Jest okej. Także myślę, że to nie musi być wcale złe doświadczenie. Nawet takie pijaństwo gdzieś tam weselne i postać pijanego wujka błąkającego się między stołami, to myślę, że to nie jest jakaś wielka trauma, bo to jest gdzieś to jest zakodowane jako koloryt. I myślę, że osoby te bardziej trzymające się realiów potrafią to tak tą sytuację, wybrnąć z tej sytuacji, że nie musi to być żadna sytuacja traumatyczna.
A jest jeszcze potem wokół czego legendy tworzyć, ja legendy tak, rodzinne. Tak.
Młode dziewczęta zazwyczaj na weselach uciekają przed takim wujkiem, żeby tylko mnie nie poprosił tańca, żeby tylko mnie nie poprosił do tańca.
Jak to jest z tym alkoholem? Czy dorośli powinni mieć świadomość, jak to działa, że są jakimś przykładem, jakimś wzorem, że pokazują, czy też uczą, jak korzystać?
No, na pewno powinni mieć taką świadomość. Oczywiście, że tak. Dzieci na nas patrzą i przejmują potem te wzorce. No, ale powinni też nauczyć takiego rozsądnego korzystania, tak, z tego alkoholu, jeżeli to rzeczywiście ma tak być, jeżeli on się pojawia. No, ja raczej nie jestem zwolenniczką tego, żeby gdzieś tam pić przy dzieciach. Natomiast zawsze to też zależy od specyfiki spotkania. Są takie spotkania, przy których po prostu tego alkoholu nie ma i tyle. No, rzadziej są takie, gdzie ten alkohol się pojawia. Natomiast on się też pojawia na przykład gdzieś tam po niedzielnym obiedzie, jakiś tam kieliszeczek nalewki robionej. Może się pojawić i oczywiście, że się z tym nie kryjemy, gdzieś tam pod stołem nie chowamy tych kieliszeczków, ale to jest wszystko takie kulturalne. Natomiast
no, mówimy tutaj o takiej zwyczajnej kulturze
tak,
picia.
Tak, no myślę, że czegoś takiego też dzieci trzeba nauczyć, nie?
No i myślę, że warto mieć tą świadomość teraz, no przed nami święta, ale potem zacznie się, będzie Sylwester, będzie czas karnawału, więc te wyjścia, słuchajcie, jeszcze bym chciała, zanim zakończymy ten program, takie, no bo mówimy o imprezach rodzinnych, tak? To jest oczywiście osobny temat, ale on gdzieś już z tego tematu wynika. Ci, którzy mają małe dzieci, to pewnie jeszcze mają przed sobą takie atrakcje, takie pierwsze imprezy dzieci, kiedy te dzieci z tych imprez rodzinnych już jakby wyrastają i chcą mieć swoje, chcą wychodzić z domu. Albo chcą też robić w domu.
Nasze dzieci długo robiły urodziny w domu i były jednymi z niewielu dzieci, które robiły urodziny w domu, bo zazwyczaj się teraz dzieci zapraszają do pizzerii, kina, bawialni różnego rodzaju. A nasze dziewczyny uwielbiały imprezy w domu. I pamiętam taką imprezę, kiedy przebrały nas za jakieś kosmiczne stwory z jakiegoś filmu i ja miałam na głowie kapelusz, na twarzy jakąś maskę zarobioną przez moją córkę i otwarłam drzwi i jakaś mama z dzieckiem właśnie przyprowadziła dziecko na tę imprezę i tak popatrzyła na mnie, nie wiedziała co powiedzieć, więc zdjęłam szybko maskę, mówię, proszę się nie martwić, dorośli są w domu.
Trzeźwi,
nic się nie dzieje. I pamiętam, że
nie odjechała z piskiem opon z dzieckiem.
Pamiętam, że była to jedna z najbardziej udanych imprez i dzieci pytały się, czy w przyszłym roku też będą mogły do nas przyjść. Był dyskusyjny klub filmowy. Dzieci się potrafią naprawdę fajnie bawić. Teraz nasza najstarsza córka ma lat 18 w tym roku i jest cykl teraz 18 u znajomych. I muszę przyznać, że ja jestem zbudowana młodzieżą. Naprawdę jestem zbudowana młodzieżą, która się bawi fantastycznie. Bardzo często bez grama alkoholu. Robią sobie imprezy niespodzianki na lodowisku, w herbaciarniach. Robią sobie gry terenowe. Robią sobie kursy tańca w domu. I naprawdę świetnie się bawią. Za niewielkie pieniądze. Sami pieką, sami robią sałatki. I naprawdę świetnie się bawią. Jestem zbudowana młodzieżą. Także?
No to my też. Animatorki kultury. Państwo tego nie widzą, ale mam tutaj takie skromne grono. Monika i Ewa.
Znaczy ja chciałam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem mojej średniej córki, która ma 10 lat. Urodziny ma w maju, pod koniec maja. I od 2 miesięcy chyba, znaczy od sierpnia, to dłużej, organizuje sobie urodziny. Naprawdę, spisuje zabawy, zbiera gadżety na te zabawy. Znaczy nie zbiera listy gości, tylko właśnie zajęła się tą organizacją, czyli widzisz coś w genach jednak z animacji dostało jej się.
Może dyplom jakiś zaocznie po prostu. Jak zorganizuje tą urodzinową imprezę, Ja myślę, że na uniwersytecie, jak porozmawiasz, to coś się znajdzie.
Myślę, jakieś... tak. Najgorzej, jak coś nie wyjdzie przy takim planowaniu.
Ja mam też takie doświadczenie, jak tutaj, że moje dzieci, no jeszcze wtedy nie było takiego boomu, zwłaszcza jak starsza córka, bo między nimi jest 20 lat różnicy, więc pokolenie. To ja mam takie doświadczenia, że one też sobie organizowały, jedna i druga, mimo tej różnicy wieku, takie tematyczne imprezy. Gdzieś sobie coś wymyślały, że to będzie w jakiś świat podwodny, albo tam jakieś, jedna z moich córek sobie wymyśliła i ognisko harcerskie w domu, prawda, z gitarami i
z prawdziwym jakimś, ogniem?
No właśnie, nie zrobiłyśmy tam jakąś atrapę z bibułkami i tak dalej, ale było harcerskie ognisko wtedy na imprezie. Także imprezy dziecięce są. No, a od nas ile wymagają twórczej weny?
No i odwagi też przy okazji też, zapewne, tak. Prawda? I wiary we własne dzieci. To tak na koniec, słuchajcie, takie wasze ulubione z tych wszystkich imprez, o których rozmawiamy, takie, na które czekacie, za którymi tęsknicie i kiedy myślicie sobie, kiedy pada ta propozycja, to myślicie sobie super, fajnie, po prostu fajnie, że za chwilę się spotkamy z tymi, z takiej okazji.
Ja muszę to powiedzieć, że dla mnie oczywiście... No imprezy rodzinne to jakby ten, natomiast dla mnie najfantastyczniejszym dniem w roku jest drugi dzień świąt, bo Wigilię, ponieważ już nie możemy się wszyscy spotkać, bo jest mnóstwo odgałęzień, prawda, już tam, więc tylko Wigilię robimy sobie w takim gronie kilku osób, natomiast drugi dzień świąt spotykamy się wszyscy, wszystkie pokolenia, na tyle, na ile się da w ogóle u mamy zmieścić. I wtedy mamy takie kolędowanie wspólne, rodzinne. I to naprawdę coś, co kupiły już i te malutkie dzieci, i młodsze, i starsze pokolenia, i młodzież. I to nam się świetnie sprawdza i to jest jakby... Dla mnie to jest taka więź rodzinna, taka prawdziwa. Ja pamiętam, że zawsze tak było. I w tej chwili na przykład zawsze jest coś takiego, że jak śpiewamy kolędę i uboga była, rąbek z głowy zdjęła, to każdy z nas ma taki obraz przed oczyma, kiedy to mój dziadek przyjeżdżał spod Krakowa, tembr głosu miał taki potężny i nagle w tej takiej świątecznej, że tak powiem, wenie zaczął krzyczeć, rondel z głowy zdjęła. I teraz jak śpiewamy tą kolędę, to dziadek jest z nami w tym rondlu. A druga taką rzecz, którą mam nadzieję, że to jakby zostanie mój brat, który też jest potężnym mężczyzną, tembr głosu ma niesamowity, jak teraz śpiewamy kolędy, to mój brat uwielbia Nie było miejsca dla ciebie, tą kolędę. I wtedy my wszyscy murmurando, a brat nawet nieświadomie, że my go wypuszczamy, prawda? Śpiewa z całym takim oddaniem tą kolędę i to też będzie coś, co dzieci nasze jeszcze będą w tym dniu przy tej kolędzie pamiętały wujka Krzyśka, który ze wzruszeniem, ze łzami w oczach śpiewa.
Jeszcze by mógł przyjemność tym dzieciom zrobić i słowa pomieszać, nie? Żeby też miały kolejne pokolenie jakieś anegdotki.
Może tak. Wystarczy to jego wzruszenie i to zaangażowanie, które będzie dudniło.
Pozwoli, że nie będę gorsza, mój wujek zawsze śpiewał nie bośmy byli winni sami, tylko zawsze śpiewał, bośmy byli w innej sali. I też tak było. Jesteś w dobrej sytuacji, bo ten twój oczekiwany moment jest przed tobą, tak? To już dosłownie za kilka dni.
Ja też oczywiście bardzo czekam na święta. U nas też jest tradycja kolędowania, ale w Wigilię. Bo powiedziałam, że przenieśliłam się w dużą rodzinę i tam jest czterech mężczyzn plus teś, znaczy czterech braci plus teś, więc pięć głosów mocnych. Oni nas przebijają w tym kolędowaniu. Na to też bardzo czekam, ale też w tym roku, w przyszłym roku oczywiście nas zjazd rodzinny, a także ślub się szykuje w rodzinie, już mam zapisane w kalendarzu nowym, także lato jest nasze.
Tak, to Asia już wspominała, że my lubimy się bawić na weselach, lubimy tańczyć i zwykle bawimy się do białego rana, także to jest, no i okazja jest fajna, wszyscy się cieszą, to także wesela są okej. No i jest taki moment właśnie po pasterce, kiedy To samo było w moim rodzinnym domu, ja teraz to praktykujemy u moich teściów. Wracamy po pasterce, najlepiej jakby jeszcze śnieg był, żeby skrzypiało, mróz, jak się wraca mróz. I wtedy się siedzi po parę godzin i gawędy, opowieści, chichotania. Na leweczka, już tam coś z lodówki można wyciągnąć.
Na to się czeka, no. Już po pasterce. Jak u pani? To na co
ja
się czeka?
Czekam na każde spotkanie. Powiem szczerze, zawsze się cieszę, bo tak jak powiedziałam, rodzina gdzieś tam daleko i zawsze jak jest możliwość, no najczęściej spotykamy się
dobra.
Na wszystkich świętych tak naprawdę, bo wtedy gdzieś jedziemy na groby. No każda okazja, naprawdę.
Proszę Państwa, takich dobrych spotkań życzę, takich spotkań, które się wspomina, które budują tą tradycję, które budują tą wspólnotę, tak? Która i siłę przede wszystkim, dzięki której można przetrwać różne trudne sytuacje, jakie niesie życie pomiędzy tymi imprezami, tak? To o czym też mówiła pani, która do nas zadzwoniła. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Życzę Wam wszystkim wspaniałych świąt i wspaniałych imprez rodzinnych. Przypomnę Państwu szybciutko, od jutra na naszej stronie będzie można odsłuchać tą dzisiejszą audycję, a już za tydzień nasze przedświąteczne spotkanie porozmawiamy o wspólnotach dla rodzin i małżeństw. Będziemy mówić m.in. o tym, dlaczego warto w takich wspólnotach być, jak zmienia się życie rodzin i małżeństw, no i co trzeba robić, aby były to zmiany na lepsze. Na ten temat zapraszam 23 grudnia o godzinie 20. Ja dzisiaj już dziękuję moim gościom w studiu Radia Doksa, Joanna i Andrzej Żelowscy. Dziękuję Wam bardzo. Monika Zaręba.
Dziękuję
Ci pięknie. Ewa Kurczyna.
Dziękuję bardzo.
I pani Ewa Rataj, psycholog z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.